Dzisiaj przystało mi poprowadzić także i tą końcową część naszego spotkania, czyli naszą usługę. I powiem wam, że ja na początku nie oznaczyłem tytułu. Ten tytuł oczywiście wyjdzie w trakcie, ale wiele różnych myśli składało mi się na dzisiejszą posługę. Zacznę może od tego, że byłem jednym z uczestników Kongresu Rodzinnego w Szczyrku. Był to wspaniały, niesamowity czas, o czym kilku uczestników już tutaj opowiadało kilka tygodni temu. Cudowne relacje, rozmowy, spacery. Lubicie spacery? Ja lubię. Jeżeli się jeszcze idzie z grupą ludzi, niezależnie czy się ich zna, czy się ich nie zna, i można po prostu tak swobodnie, wolno rozmawiać. No i wspaniałe wykłady. Niektórych te wykłady przerażają, ale to jest taki magnes, który mnie tam ciągnie, żeby być. Myślą przewodnią tych wykładów był werset w Listu do Koryntian: myśmy wonnością Chrystusową. Powiem wam, pięknie to brzmi. Trzy słowa. My, to jest piękne słowo. Wonność, nie wiem jak wy, ale ja lubię to słowo. I Chrystus. Bardzo ładne słowo. I wykładowcy codziennie karmili nas. Co to oznacza? Jaka to wonność z nas uchodzi? Bo o tym mowa była. Jaka wonność ma uchodzić z nas? Nie sposób było nie dostrzec, nie odczuć, że wszystkie te wykłady łączyło jedno głębokie przesłanie. Przesłanie o miłości. Ale nie tylko o miłości Boga do człowieka. Ale przede wszystkim o miłości, jaką Bóg daje swoim dzieciom, aby kochały innych ludzi. Nie zapomnę przesłania brata Mariusza Muszczyńskiego. Przyznaję, że wczoraj sobie nawet drugi i trzeci raz go przesłuchałem. W którym odsłonił nam pewną różnicę, z jaką my borykamy się w relacjach z ludźmi. W porównaniu z relacją, jaką z człowiekiem ma Bóg. Kiedy patrzymy na drugiego człowieka, tym bardziej, jeżeli jest to człowiek w naszym slangu nienawrócony, albo który ma taki ostry sposób bycia, ostre reakcje, jakoś łatwiej jest w nim zobaczyć nam wady, te złe strony. Jakoś wrażliwsi jesteśmy na to wszystko, co jest negatywne w tym człowieku. Jakoś bardzo trudno jest w nim zobaczyć dobro, nawet jeżeli ono tam jest i jest ukryte. Nawet powiedziałbym, staramy się w ogóle go nie dostrzegać. Nie mówiąc o tym, że nie potrafimy tego w ogóle wobec takiego człowieka wyrazić. Najpierw wzbudza w nas nieufność. Zachowujemy taki dystans przy pierwszym kontakcie. Aż z biegiem czasu zaczynamy się przekonywać, że pod tą skorupką jest jakiś fantastyczny człowiek. Czasami nawet przyjaciel. Cudowną prawdą jest fakt, że Bóg Ojciec i Jego Syn Jezus widzą w każdym człowieku skarb i cud. To jest niesamowite. Niezależnie od okoliczności, jakie są widoczne na zewnątrz. Każdy człowiek u Boga na starcie dostaje szóstkę. Najwyższe odznaczenie. Na starcie. Nie wtedy, kiedy coś zrobi. Każdy jest cenny. W każdym Bóg pokłada nadzieję. Każdemu zawsze daje szansę. I każdego bezgranicznie kocha. Gdyby tak nie było, nie byłoby na pewno tutaj, na tym miejscu mnie. Nie zasługiwałem na to, żeby on przyszedł do mojego życia. I myślę, że wielu z was tak, żeby nie było tutaj. Czyż tej różnicy w podejściu do człowieka nie widzimy w relacji z Jezusa na przykład z Szymonem Piotrem? Pamiętamy, co on o sobie myślał, a jaka była jego reakcja. Piotr powiedział: odejdź ode mnie. A on powiedział: ty będziesz rybakiem ludzi. Czy Piotr mógł w to uwierzyć? Że może być rybakiem ludzi przy takim oschłym charakterze? Czy widzimy tą relację między nim a Natanaelem? Ty jesteś dobrym Żydem. A co Natanael mówił o samym Jezusie? Czy może być coś dobrego z Betlejem. Czy widzimy to w relacji ze ślepym Bartymeuszem, którego wszyscy uczy się? Czy widzimy to także i w relacji między Jezusem a Mateuszem celnikiem i Zacheuszem celnikiem? Możemy powiedzieć, no tak, ale to jest Jezus, Syn Boży, obdarowany, namaszczony przez Ojca. Ale jakoś nie umiem uciec przed przesłaniem tych kilku ostatnich tygodni, które tutaj słyszymy. Czy jestem tylko fanem Jezusa? I jestem tylko po to, żeby się zachwycać, jakim jest Jezus? Czy pragnę być Jego naśladowcą? I właśnie to, jak naśladować Jezusa w tej codziennej rzeczywistości, było najpiękniejszym przesłaniem kongresowych wykładów. Cały czas do tego wracam. Wiecie dlaczego? Bo gorąco was zachęcam. Pozyskajcie i przesłuchajcie sobie te wykłady. One we mnie po prostu żyją nieustannie. Kiedy o tym myślę, kiedy rozmawiam z Panem, czytam Jego Słowo, konfrontuję się, dlatego że moje życie wymaga naprawdę dużej przemiany w tej konfrontacji, w relacjach z ludźmi. Ja nie do końca umiem dać każdemu szóstkę na wejściu. Ale pewnego dnia natrafiłem na werset z pierwszego listu Piotra, po przeczytaniu którego po prostu w moim sercu zrobiło się gorąco. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 3-4 werset. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Kiedy przeczytałem ten fragment, czytałem go wielokrotnie, ale to słowo dziedzictwo stanęło przede mną jak wielka niespodzianka, jak coś bardzo głębokiego, jak coś bardzo ważnego, jak coś bardzo cennego. Tym bardziej, że zaraz za tym słowem są słowa nieznikome, nieskalane, niezwiędłe. Możemy to przeczytać tak jednym duszkiem i może nie zrobi to na nas żadnego wrażenia. Ale kiedy skupimy się na tym słowie, to zastanowimy się, o co tutaj chodzi w tym dziedzictwie. Czym jest dziedzictwo? W potocznym języku możemy powiedzieć, że jest to jakąś wartość niemajątkowa, majątkowa, otrzymana po przodkach. Synonimem tego słowa są znane nam słowa. Spadek, może mniej znane, bo już wyszło z obycia, sukcesja, spuścizna, albo w prawie używane następstwo. Jednym słowem to coś, co kiedyś należało do kogoś i zostało przekazane kolejnemu pokoleniu. Słowo spadek pewnie nam się kojarzy i to zazwyczaj pozytywnie. Mnie zawsze się tak kojarzyło. Szczególnie, kiedy pomyślałem sobie o jakiejś może cioci z Ameryki. Tak. Słowo spuścizna, no już ma taki oddźwięk nawet nie najlepszy, więc nie zawsze nam się może kojarzyć pozytywnie. Ale obecnie trzeba być ostrożnym, mówiąc o spadku, bo można zamiast dobytku przejąć długi. Kilka tygodni temu czytaliśmy z moją żoną Basią artykuł, jak to 2-letni chłopiec, to było w Polsce, nie wiem, może słyszeliście o tym, otrzymał w spadku po dziadku, posłuchajcie, 1 milion długu. Dziadek kiedyś poszedł w świat, narobił długów, jego dzieci zrzekły się prawnie po nim wszystkiego. Okazało się, że wnuk był następcą prawnym. Sąd oddalił reprezentację rodziców za syna, bo uznał, że przekracza to zwykły zarząd majątkiem. Nie chcę wnikać w to prawo i co się stało. 2-letni chłopiec ma 1 milion długu. Więc ten spadek może być czasami różny. Jak ktoś wam będzie o spadku mówił albo was informował, albo jak dostaniecie jakiegoś maila, że ktoś chce coś w spadku, to naprawdę 10 000 razy się zastanówcie. A wiecie, że do wierzących czasami wysyłają takie maile. Mieliśmy takiego maila też, że ktoś tam w Arabii Saudyjskiej ma spadek. Chodzi tylko o to, żeby się dorwać do waszego konta. Ale nie o takim spadku mówi Biblia. Nie o takim spadku, nie o takim dziedzictwie mówi Boże Słowo, bo Boże Słowo określa jego źródło. Czytaliśmy w tym wersecie, że Bóg dzięki Jezusowi odrodził nas, zrodził nas ku dziedzictwu i ku nadziei. Więc inicjatorem jest Bóg Ojciec, a z Jego ręki wychodzą tylko dobre rzeczy. Zapewniam was o tym. I zgadza się to także z tym, co głosimy, że Bóg ma dla nas plan, a przekazanie tego dziedzictwa jest częścią tego planu. Co obejmuje dziedzictwo? Kilka wersetów. Coś, co zdecydowanie najwyraźniej wskazane jest w Bożym Słowie, to życie wieczne. Czym to jest? Życie, które się nie kończy. Życie bez strachu przed śmiercią. Oczywiście są związane ze śmiercią emocje, bo opuszczamy czasami swoich znajomych. Ale nasz duch żyje wiecznie. My nie umieramy tak naprawdę. My przechodzimy z jednego świata w drugi świat. To jest życie bez strachu przed końcem. Czytamy w liście do Tytusa. To jest trochę szerszy fragment. On mówi także i o tym, z jakiego miejsca wychodzimy. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom. Żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas. Nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego, przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami życia wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. I kolejny wspaniały fragment z wizji wieczności już z objawienia Jana. 21 rozdział. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, nawet mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły, i rzekł ten, który siedział na tronie: oto wszystko nowym czynię. I mówi: napisz to, gdy słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec. I prawdziwa obietnica: ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Dziedzictwem naszym jest życie bez smutku, bez płaczu, bez mozołu, bez śmierci, bez łez, i to w obecności Bożej. Czy chcesz tam być? Czy jest to twoje pragnienie? Ale pomimo tego, że Bóg mówi dużo o tej przyszłości, o tym, co przed nami, On jest nastawiony na to, co my dzisiaj przeżywamy, teraz, w teraźniejszości. I Bóg mówi dalej, pierwszy list Piotra, trzeci rozdział: a w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. To jest owoc, który wydajemy. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kochani, dziedzictwem naszym jest błogosławieństwo, jest powodzenie, jest Boża przychylność, jest Boża pomoc. To jest to, co Bóg nam zostawił, to, co Bóg nam oddaje. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale mówi Piotr, a Piotr do nich: upamiętajcie się, niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, którzy jeszcze teraz są z dala. Ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Dziedzictwem są także dary Ducha Świętego. Jest sam Duch Święty. Darem Ducha i darem Boga w nas są owoce Ducha Świętego, o których czytamy w liście do Galacjan. Większość tych przekładów, które czytam, czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Posłuchajcie, jak brzmi ten werset w Biblii Warszawsko-Praskiej, Galacjan 5:22. Z ulegania zaś Duchowi Świętemu, z poddania Duchowi Świętemu, rodzi się miłość, rodzi się radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, rodzi się dobroć, wierność, rodzi się łagodność i opanowanie. Wiecie, że te rzeczy rodzą się w was. Dziedzictwem także jest pokój Jezusa. Sam Jezus mówi, Ewangelii Jana czytamy, pokój zostawiam wam. Mój pokój wam daję. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Wielka jest taka obfitość. Jak możemy sobie z tym wszystkim poradzić, widząc te okoliczności, które są wokół nas? I tutaj przychodzi nam Słowo Boże także z nauką. Drugi list Piotra, 1 rozdział. Boska wszechmoc sprawiła, że posiadamy wszystko, co niezbędne do prawdziwego życia i pobożności. I że mogliśmy poznać Tego, który nas powołał do uczestnictwa w swojej chwale i mocy. To właśnie przez Niego, przez Jezusa, zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice. Paweł nas o tym zapewnia. Dzięki Nim macie stać się uczestnikami natury samego Boga. Po wydostaniu się z zepsucia, które panuje w świecie na skutek ulegania pożądliwości. Dziedzictwo to pozwala nam już dziś, te dary, o których mówiliśmy wcześniej, pozwalają nam uczestniczyć w codziennym życiu w sposób prawdziwy, zgodny z naturą samego Boga, którego też coraz bardziej poznajemy, coraz bardziej rozumiemy. Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy widzimy, obserwujemy Jezusa, kiedy zaczynamy sami przejawiać te obdarowania, coraz bardziej rozumiemy Jezusa. Coraz łatwiej nam przychodzi to zachowanie. Ale to nie jest z nas. To nie dlatego, że ktoś się tak skupi i powiedział, będę tak robił i koniec. Sprawia to Jego moc w nas. To Boża moc uzdalnia nas do tego wszystkiego. Może łatwiej jest o tym mówić, niż tego doświadczać. Ta obfitość Bożego daru jest wielka. Życie, radość, pokój, miłość, cierpliwość, ochrona, błogosławieństwo. Czy my i czy ci ludzie, którzy są wokół nas, nie borykamy się z brakiem tego wszystkiego? Z jakimś niedosytem w jakiejś z tych dziedzin? Czy potrafimy być zaspokojeni w tym świecie? Czy potrafimy zapewnić sobie pokój i bezpieczeństwo pomimo różnych doświadczeń sami od siebie? Czy potrafisz zapewnić sobie radość, kiedy ktoś ci urąga i rzuca w ciebie obelgi? A jednak Boże Słowo zapewnia nas, że to wszystko jest dla nas, że jest na wyciągnięcie naszej ręki, że On pragnie nam to wszystko dać. Czy ten świat nie jest chłonny tego daru? Ja nie chcę już mówić o świecie, ja chcę mówić o każdym pojedynczym człowieku, którego spotykamy. Co powoduje, że to obdarowanie w przypadku tej Bożej łaski, tego, że odbieramy to z Bożej ręki, jest takie atrakcyjne. W tym wersecie na początku, którym czytaliśmy, mowa jest o tym, że dziedzictwo to jest nieznikome. Wiecie, warto przestudiować to słowo. Co się za tym kryje? Ja odkryłem taki opis. Jest ono wielkie. jest ono obfite. To dziedzictwo jest bogate. Jest tak naprawdę nieogarnięte ludzkim umysłem. My nawet zgadnąć czasami nie potrafimy, co Bóg nam dobrego przygotował. Jest tak wielkie, że nigdy nie zniknie. Ono jest także nieskalane. Ono po prostu, to dziedzictwo jest czyste, jest niezawodne. Możesz karmić je w różnych miejscach, ale w tym miejscu, przed Bożym obliczem, przed Bożym tronem, dostaniesz coś, co jest prawdziwe, co jest nieprzebarwione, co jest bez wad, co jest pewne. To dziedzictwo także jest niezwiędłe. Ono jest nieskończone. Ono jest niezniszczalne i ono jest odporne na wszelkie przeszkody. Jak przyjąć ten wspaniały dar? Już te wersety, które tutaj czytaliśmy, już pewne wskazówki nam dają. Ale chciałbym, żebyśmy przeczytali list do Rzymian, 8 rozdział, od 14 wersetu. Wszyscy, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, aby znów trwać w bojaźni, lecz został wam dany duch przybrania za synów, w którym to duchu wołamy Abba Ojcze. Sam zaś Duch Święty daje świadectwo naszemu duchowi o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Dziedzicami stajemy się jako dzieci Boże, a dziećmi Bożymi stajemy się w momencie, w którym powierzamy swoje życie Jezusowi Chrystusowi i wyrażamy zgodę na prowadzenie przez Ducha Świętego. To On, Duch Święty, przekonuje naszego ducha ludzkiego, nasze myśli, nasze serce, że należymy do Boga i że Bóg nadał nam tytuł swojego syna lub córki. Takie samo przekonanie miał Jezus. Jezus był pewny tego, kim jest. W tym wersecie widzimy wyraźnie, że stajemy się współdziedzicami z Jezusem. To, co otrzymał Jezus od Ojca, otrzymują także inne dzieci Boże. Więc zanim otrzymujemy dziedzictwo, otrzymujemy inny cenny dar. Przybranie syna. Otrzymujemy autorytet Bożego dziecka. Każdy z nas, który przyjdzie do Jezusa. Czytamy dalej w liście do Rzymian, 4 rozdział. Tak więc dziedzictwo pochodzi z wiary, aby było dziełem łaski i aby obietnica zachowała swoją moc wobec całego potomstwa, nie tylko wobec tego, które opiera się na prawie, lecz także i wobec tego, które ma wiarę Abrahama. On to przecież jest ojcem nas wszystkich. Tak jak to jest napisane, uczyniłem się ojcem wielu narodów wobec Boga, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. Drogą do otrzymania dziedzictwa jest wiara Abrahama. Nie otrzymujemy dziedzictwa przez złożenie jakiejś deklaracji, przez złożenie jakiegoś podpisu. Nie otrzymamy tego dziedzictwa przez jakąś przynależność religijną czy kościelną. To nie jest jakiś uczynek, który mamy uczynić. To jest wiara. To jest wiara, która ufa Bogu. Wbrew rzeczywistości, wbrew nadziei. Ufa, że nie jestem potępiony, że Bóg mnie kocha. Że Bóg ma dla mnie plan. Że Bóg naprawdę myśli o tym, o mnie, o, tak jak to wyraża w swoim słowie. Wiara, która wbrew nadziei powołuje do istnienia to, co nie istnieje. Abraham wzbudził w sobie tą wiarę, albo Bóg wzbudził w Abrahamie. Bóg widział tą wiarę w Abrahamie. Czytamy ten piękny fragment pierwszej Księgi Mojżeszowej, jak Bóg patrzy na Abrahama w momencie, kiedy on podnosi ten nóż nad Izaakiem, kiedy Bóg mu mówi: nie czyń tego. I wtedy czytamy, a gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł pański powtórnie z nieba do Abrahama, mówiąc: przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Oto obietnica, którą Bóg dał Abrahamowi. To ten moment, w którym Bóg składa wszelkie swoje dziedzictwo przed człowiekiem w uznaniu jego zaufania i jego oddania. Już wtedy Bóg znał, wiedział, czym jest uczucie śmierci syna. Ten moment był już w jego planie. On wiedział, że dla Abrahama będzie to cios. Ale on sam miał to w planie przygotowany po to, żebyśmy my byli wolni. Bóg nie tylko nie zawiódł w tej obietnicy Abrahama, bo jego kolejne potomstwo i pokolenia były błogosławione, ale obdarował tym błogosławieństwem także i nas. W liście do Hebrajczyków czytamy także: tak bardzo pragniemy, aby nikt z nas, z was, nie osłabł w gorliwości i aby każdy wytrwał niezachwianie w nadziei aż do końca, żebyście zamiast popadać w ospałość, wiernie naśladowali tych, którzy przez swoją wiarę i cierpliwość otrzymują dziedzictwo obietnic Bożych. Dziedzictwo odbieramy przez wiarę, ale także i przez cierpliwość. Ale także w tym ćwiczeniu swojej cierpliwości warto naśladować ojców wiary. Warto czytać świadectwa, słuchać osób, które przeszły już tą drogę z Panem. Zupełnie inaczej wygląda ich zachowanie i reakcja w porównaniu czasami do naszej. Ale warto z nimi rozmawiać. Warto słuchać tego, czym oni się dzielą, jak oni zostali przez Boga przygotowani. Kto ma prawo do tego dziedziczenia? Do dziedziczenia tych obietnic? Dla kogo to jest? Czy to jest tylko dla jakiejś wybranej garstki ludzi? I tutaj trafiłem na werset w liście do Galacjan. Apostoł Paweł podejmuje ten temat. Wszyscy zaś jesteście przez wiarę synami Bożymi dzięki waszemu zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. To już słyszeliśmy. Wszyscy bowiem zostaliście ochrzczeni, aby wejść w jedność z Chrystusem i przyobleć się niejako w Chrystusa. Nie ma już podziału ludzi na Żydów i nieżydów, na niewolników i wolnych, na mężczyzn i kobiety. Wszyscy jesteście jedno w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. A jeśli przynależycie do Chrystusa, to jesteście potomkami Abrahama. I właśnie wy dostaniecie w dziedzictwie to, co Bóg przyobiecał Abrahamowi. To słowo mówi, że ci, którzy należą do Jezusa, otrzymają to dziedzictwo. Dziedzictwo obiecane już Abrahamowi. Ale apostoł Paweł nie zamknął tego tematu w ten sposób. I czytamy w kolejnych wersetach, 4 rozdział. Pragnę wam przypomnieć jeszcze i to, że dopóki ten, który ma coś odziedziczyć, jest jeszcze dzieckiem, nie różni się od niewolnika, chociaż już jest właścicielem wszystkiego. Pozostaje jednak do czasu ustanowionego przez ojca pod władzą tych, którzy się nim opiekują i zarządzają jego majątkiem. I posłuchajcie teraz tego porównania. I my również. Jak długo byliśmy dziećmi, pozostawaliśmy w więzach żywiołów tego świata. Lecz kiedy nadeszła pełnia czasu, posłał Bóg syna swego, który narodził się z niewiasty i był poddany przepisom prawa po to, by uwolnił tych wszystkich, którzy podlegali prawu i abyśmy mogli stać się w ten sposób przybranymi dziećmi Boga. A na dowód tego, żeście dziećmi Boga, sprawił Bóg, że w naszych sercach zamieszkał Duch Jego Syna, Duch, który woła Abba, to znaczy Ojcze. Tak więc nie jesteśmy już niewolnikami, lecz synami. A jeżeli jesteśmy synami, to dziedziczymy również dobra, które Bóg zechciał dla nas przeznaczyć. Paweł wyjaśnia nam jeszcze jeden fakt. Dziedzictwo jest przeznaczone dla dziedziców jeszcze zanim ci wyjdą nawet z niewoli. To nam wskazuje, że prawo do dziedzictwa mają nie tylko ci wierzący, którzy dzisiaj tutaj są pomiędzy nami, którzy są świadomi nowego życia, ale prawo do dziedzictwa, więcej, Boże Słowo mówi, że są właścicielami tego dziedzictwa, mają także ci, którzy jeszcze dziś są może w więzach tego świata. Jeszcze jedno, Bóg mówi tutaj także i o opiekunach, którzy do czasu nowonarodzenia troszczą się o to dziedzictwo, troszczą się o majątek należący do kogoś innego, dopóki ten ktoś nie odbierze go od Boga osobiście. Czy pamiętamy wypowiedź Jezusa, który mówił o szafarzu, o powierniku, o słudze? To jest mowa o naszej służbie. To przecież Jezus nas ustanowił szafarzami. W liście, przepraszam, w Ewangelii Łukasza czytamy w 12 rozdziale. A Pan rzekł: któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby dawał im wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym swoim mieniem. Kiedy szukałem tego słowa szafarz, znalazłem, że kiedyś to był taki dworski urzędnik. Do jego zadań należało dostarczanie wszelkich potrzebnych produktów żywnościowych, rzeczowych na dwór królewski. Przez niego przechodziły wszystkie pieniądze. On zajmował się kuchnią, piwnicami, trunkami, stajniami. Przekazywał to urzędnikom, a sam podlegał kontrolom i był podwładnym. Jesteśmy albo chcemy być naśladowcami Jezusa. A sam Jezus powiedział, że wolą Boga jest. I On to osobiście także czynił, aby nie stracić nic, co zostało Mu dane. Czytaliśmy, że nam zostały dane tajemnice i dziedzictwo. Ale także czytamy, że Bóg posyła nas, abyśmy nauczali, głosili i przekazywali dalej dobrą nowinę. I abyśmy nic z tego, co otrzymaliśmy, abyśmy nie stracili. Czytamy to w Ewangelii Jana. Pan Jezus mówi tak: zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił. Lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. Apostoł Paweł słyszał ten nakaz także od samego Jezusa. Czytamy w Dziejach Apostolskich 20 rozdział. A ja zapytałem: kim jesteś, Panie? Pan zaś odpowiedział: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Podnieś się jednak i stan na nogi. Ukazałem Ci się bowiem po to, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tego, co już widziałeś i co jeszcze Ci objawię. Będę Cię bronił przed ludem, przed poganami, do których Cię posyłam. Po co? Byś tym skuteczniej mógł otwierać im oczy i odwracać od ciemności ku światłu, byś mógł ich wydobywać spod władzy szatana i oddawać we władanie Bogu, by wreszcie przez wiarę we mnie mogli dostąpić odpuszczenia grzechów i mieć dziedzictwo ze świętymi. Otóż tej wizji niebieskiej nie mogłem się oprzeć, o królu Agryppo, tak tłumaczył to Paweł przed królem. Paweł zachwycił się tym powołaniem, chociaż to było pierwsze jego spotkanie z Jezusem. Nie mógł się oprzeć temu powołaniu. On rozumiał, że to, co zostało przed nim odsłonięte, nie należy tylko do niego. Bóg wyposaża każdego wierzącego, aby pomóc innym otrzymać dziedzictwo. Kilka tygodni temu, śledząc jakieś artykuły w internecie, natrafiłem na pewną wypowiedź. Jest to cytat z blogu. Być może niektórzy z was się zetknęli z tym cytatem. Dziewczyna ma 17 lat, jest z Jastrzębia Zdroju. Posłuchajcie. Ludzie odpychali mnie. Wybierałam więc przystosowanie się i chęć imponowania im. Po pierwszej linii wybrałam niby najskuteczniejszą formę wejścia w ich świat, w ich lepszy świat, w cudzysłowie. Ale oni zawsze byli o krok przede mną. Ciągle nie pasowałam, ciągle coś było nie tak, ciągle mi wmawiali moi rówieśnicy jastrzębianie, że nie pasuję. Mam 17 lat. Od dziecka robiłam to, co do mnie należy. Miałam 7 lat. Sama chciałam odkurzać, myć podłogi, pastować meble, tak jak moja mama, która mi o wszystkim opowiadała, pokazywała. Przygotowywanie wspólnych, rodzinnych posiłków również przychodziło mi z łatwością. Wiedziałam, jakie mam obowiązki i nikomu nie wchodziłam w drogę. Wychowywałam się w bardzo rodzinnym otoczeniu. Nigdy jednak nie miałam prawdziwej przyjaciółki. Przez to często zarywałam noce. Nigdy nie umiałam już później spać spokojnie, więc zaczęłam wymieniać sen na gry online i uzależniłam się w pewnym sensie. Świat realny dla mnie nie istniał. Liczył się tylko ten z gier, tylko ci ludzie. Można powiedzieć, nie byłam samotna, bo miałam wirtualny, ale zawsze jakiś kontakt i dla mnie było to bezpieczne. Nie szukałam już znajomych wśród ludzi z otoczenia. Zamknęłam się w sobie i przyzwyczaiłam się do ogólnego stanu, że jestem niechciana. Zaczęłam żyć własnym życiem. Skoro nikt mnie nie chciał znać moich zainteresowań, marzeń i pragnień, z tych problemów nie zwierzałam się nawet mamie. Teraz trochę żałuję. Byłoby mi łatwiej wygadać się komuś zaufanemu. Powiedziałam sobie, może do wesela się zagoi, ale ta blizna nie wychodziła i w ogóle nie wchodzi w grę, dlatego że zbyt bardzo we wszystko wątpię. Jednak nikt nigdy nie chciał zatrzymać toku wydarzeń tych wszystkich chwil, które wpłynęły na moje życie zbyt destrukcyjnie. Spotkałam się z wielokrotnym odrzuceniem, a nie tego mnie uczono i przed tym mnie nie przestrzegano. Rodzice mówili mi, że do dobrych ludzi, do dobrych dzieci zawsze inne dzieci będą ciągnąć. Z dwojga złego nie wybrałam alkoholu ani ćpania. Może wybrałam gorszą z opcji. Zamknęłam się w swoim świecie, a później już sama odtrącałam ludzi. Robiłam to, co robiono mnie. Bałam się porażki i ponownego odrzucenia. Dotknęło mnie to wyznanie. Pytanie. Czy ta dziewczyna ma prawo dowiedzieć się, jakie dziedzictwo Bóg jej zostawił? Co do niej tak naprawdę należy? Czujecie jej zranienie? Myślę, wielu z nas może przechodziło, czy wielu przechodziło przez różnego typu takie rozterki, kiedy byliśmy pogubieni. Jaki owoc wyda w swoim życiu? Co w niej się zalęgło? Czy jest więcej osób wokół nas z takimi przeżyciami? Ja myślę, że są setki. Ja myślę, że my ich mamy czasami, kiedy przechodzimy ulicą albo w windzie obok siebie. to dziedzictwo jest zdecydowanie dla nas, dla Ciebie. Sięgaj po nie. Rozmawiaj z Jezusem, łaknij Jego, pragnij Go, Bóg chce to dać. Bóg jest obfity, On naprawdę niczego Tobie nie będzie żałował, ale jeżeli już Go dostąpiłeś, to bądź dobrym szafarzem. Ja myślę, że nie ma tutaj osoby, która uważa, że jeżeli ktoś inny tego dziedzictwa nie dostanie, to dla nas więcej zostanie. Ja sądzę, że już nie mamy takiego myślenia. Taka postawa na pewno nie podoba się Bogu. Zapewniam, że w Bożym Królestwie jest inna równowaga. Wiemy, znamy ten werset. Co siejesz, to i rządź będziesz. Ale daje nam jeszcze Pan Jezus większe obietnice. Że jeszcze w zanadrze nasze Bóg dołoży obfitości i błogosławieństwa. Przyznam, kochani, że nie spodziewałem się tego, ale ja już tego doświadczam. Kiedyś kalkulowałem swój czas poświęcony na różnego typu zaangażowanie, służbę, mówienie ludziom jakichś dobrych rzeczy. Teraz już nie kalkuluję, bo dostałem zdecydowanie więcej niż kiedykolwiek się spodziewałem. Wolą Jezusa jest, abyśmy zanieśli ludziom dobrą nowinę o tym, co Jezus chce dać każdemu człowiekowi, jakie jest Jego dziedzictwo. Kochani, tutaj w naszym zborze mamy wspaniałe służby. Mamy możliwość spotykania się w misji Regeneracja. Mamy możliwość spotykania się na dyskusjach kursu Alfa. Mamy możliwość spotykania się na otwartych nabożeństwach w mieście. Mamy szkółkę niedzielną, służbę młodzieżową. Mamy wielką przychylność właścicieli lokali w mieście. Mamy wspaniałych liderów. Mamy, myślę, że wszyscy znamy naprawdę wspaniałego pastora i kaznodzieję, nauczyciela. Ale kto przyjdzie na takie spotkania? Czy sami tylko będziemy na te spotkania przychodzić? Czy sami będziemy cieszyć się tym dziedzictwem, które tylko mamy? To jest wspaniałą rzeczą, to co robimy dzisiaj o poranku, kiedy się radujemy i dziękujemy Bogu za to, co On nam dał. Ale wyzwanie, które dzisiaj stawiamy tutaj na tym miejscu, które gdzieś w moim sercu leży i które muszę przekazać, to jest to, żeby zaangażować się bardziej, żeby wyjść bardziej do przodu, żebyśmy nie pozostali tylko w formie wiedzy, którą my tutaj posiadamy. Nie zostawiajmy tej decyzji na jutro. A może wystawmy tym ludziom, których mijamy, szóstkę. A może zróbmy to, co Bóg o nich myśli i co chciałby im wyrazić. Ale czyimi ustami im to wyrazi? Może docenimy z wiarą to, czego nie widzimy, ale Jezus w nich to widzi. Może powiesz komuś, jesteś naprawdę cennym człowiekiem. Naprawdę Ciebie lubię. Może to, co uzewnętrznia On i jakim słowem kieruje do Ciebie, wcale tego nie wyraża. Ale może właśnie pierwszy raz to usłyszy. Wiem jedno, że Bóg tak jak tych, których stawiał przed nami, ojców wiary, wyposażył we wszystko, czego potrzebowali. Wyposaży także i nas. Wyposaży nas w odwagę. Wyposaży nas w wiedzę. Wyposaży nas w wewnętrzną radość i przekonanie. Wyposaży nas w wewnętrzny pokój. Wypełni także nasze usta i zabezpieczy nasze domy rodzinne. Uwierzmy w to, co wydaje się niemożliwe. Zaufajmy Jezusowi, wychodząc na ulicę, kierując swój wzrok, kierując swoje myśli na drugą osobę. Myślę, że wszyscy pragnęlibyśmy, żeby ta sala zaczęła wypełniać się osobami, które nie wiedzą, co Bóg dla nich przygotował i mogą na tym miejscu się dowiedzieć. A może jest tutaj dzisiaj ktoś, kto się dowiedział i chciałby powierzyć swoje życie Jezusowi. Bóg ma dla każdego tak jak czytaliśmy, nie rozróżniamy już bardziej doświadczonych, mniej doświadczonych. Już dzisiaj możesz mu powiedzieć: Boże, wejdź do mojego życia. Pragnę, aby Twój Duch Święty mnie poprowadził, a owocem tego cudu zbawienia jest między innymi to dziedzictwo, o którym tutaj dzisiaj mówiliśmy. A może jesteś już tutaj jakiś czas, może nawet i dłuższy, coś w tobie wygasło. Może chcesz powiedzieć Bogu: chcę wrócić do źródła, nie wiem jak to uczynić. On ciebie nigdy nie potępia. On zawsze będzie gotowy, żebyś rozpoczął tą podróż od początku. Może czujesz się zraniony, może kiedyś ci się nie udało, kiedy coś mówiłeś. Chcę cię zachęcić. Będziemy się modlić za chwilę. Wyznaj to przed Bogiem, że chcesz bardziej, że pragniesz czegoś więcej, że chcesz iść za Nim, chcesz wsłuchać się w ten głos. Może chcesz coś więcej zrobić ze swoim zaangażowaniem w służbę. Chcę cię zapewnić, o tym mówiliśmy na jednym z tych naszych dyskusji na kursie Alfa. Wystarczy, że wejdziesz w coś malutkiego w służbę. Już tam zobaczysz, jak Bóg się porusza. Nawet nie wiesz, kiedy będziesz chciał więcej. Bo kiedy człowiek dotyka Bożego dzieła, kiedy widzi, jak przemienia się życie ludzkie, kiedy widzi się, jak z ciebie wypływa radość, z ciebie wypływa życie, z ciebie wypływa miłość i dotyka drugiego człowieka, to po prostu chcesz wejść już w to, chcesz tam być. I później okazuje się, że praktycznie jesteś cały czas w Bożej obecności i w służbie. Tu nie chodzi o zaniedbywanie swoich codziennych obowiązków. Tu chodzi o to, żeby pomagać tym ludziom poznać Jezusa. Jeżeli chcesz zaangażować się bardziej w służbę, może po tym nabożeństwie podejdziesz. Podejdziesz do mnie, do którego z liderów regeneracji, bądź gospodarzy kursu Alfa. Może po jakimś czasie podejdziesz do pastora, który tutaj wróci, do braci starszych. Wyraź to, że coś chcesz. Nie wiesz, do czego pasujesz. Jest bardzo dużo pracy, jest wiele do wykonania, jest wiele służb. Jestem pewien, że Bóg objawi swoją wolę dla ciebie. Ostatni taki fragment, nie ma tutaj tego. Ewangelia Marka, czytamy w pierwszym rozdziale, 31 werset. A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim. A gdy go znaleźli, rzekli do niego: wszyscy szukają cię. I rzekł im: pójdźmy gdzie indziej do bliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. Pan Jezus był otoczony przez mnóstwo ludzi. I wiadomo było, że może być w jednym miejscu, że może tą małą grupkę ludzi dotknąć swoim słowem i oni cały czas będą jak nienasyceni, ale Bóg chciał, żeby wzbudzona została w nich wiara, żeby sami zaczęli mieć tą relację przez Niego, przez wiarę w Jezusa, żeby mieli tą relację z Bogiem Ojcem. Ale Jego zadaniem, Jego powołaniem i tym, co wskazuje nam do naśladowania, jest, aby iść dalej. Nie zostawać w tym samym miejscu. Pochylmy nasze głowy. Panie Jezu, dziękuję, że Ty uczyniłeś wszystko, abyśmy my otrzymali pełnię obfitości i darów przygotowanych dla każdego z nas. Dziękuję Ci za Twoją śmierć i za Twoje zmartwychwstanie, za Twoje życie. Dziękuję Ci za Twojego Ducha Świętego, który wprowadza nas na tą drogę. Panie, ale Ty widzisz wszystkich tutaj obecnych. Widzisz nasze serca. Ty widzisz to pragnienie, które jest wzbudzane w sercach tych, którzy pragną Ciebie poznać po raz pierwszy. Panie, ja modlę się, aby wypełniło się słowo, w którym Ty zbawisz te osoby. Aby oni zapragnęli powiedzieć Tobie: oddaję Tobie swoje życie, Panie. Modlę się także i o tych, którzy być może gdzieś pogubili się, osłabli, aby ci mogli doświadczyć Twojego posilenia. Staję dzisiaj przed Tobą, Panie Jezu, ufając, że to Twoja moc, Panie, czyni w nas to nowe życie i nową prawdziwą służbę. Prawdziwe życie. Naszym pragnieniem jest, aby ci, którzy nie słyszeli, usłyszeli o dziedzictwie, które, Panie, mają w Tobie, które jest w Jezusie Chrystusie. Panie, błogosławię tych wszystkich, którzy gdzieś w głębi serca pragną podjąć na nowo dzieło służby, którzy chcą się bardziej zaangażować niż do tej pory. Niech Twoja obecność i Twoja obfitość będzie przy nich, Panie mój. Proszę Ciebie, aby nigdy nikomu niczego nie brakło, Panie mój. Rozdzielasz dary według swojej miary, ale wiemy, że łaskę masz nad każdym. Błogosławimy wszystkie te osoby, którym będziemy głosić dobrą nowinę. Nowinę o zbawieniu, o życiu, które Ty dajesz. Nowinę o obfitości i błogosławieństwie, z którym przychodzisz do każdego człowieka. Prowadź nas, Panie, abyśmy wypełnili to powołanie, które przed nami złożyłeś. Ojcze, błogosław nas. Błogosław nas w kolejnych tygodniach. Błogosław nas, Panie, w naszych wszelkich relacjach, rozmowach, w podejściu do pracy pracodawców i pracowników. Błogosław nas, kiedy będziemy korzystać z rzeczy tego świata, abyśmy mieli umiar, a także umieli nauczać innych. W Twoje ręce się powierzamy w imieniu Jezusa. Amen. Amen.